Kościele. Tak jak już wspomniał, będziemy kontynuowali Dzieje Apostolskie, wypaczamy do ostatniego rozdziału. A w nim zobaczymy pewien kontrast między wartościami tego świata, między przekonaniami, które są w tym świecie, między światopoglądem, światopoglądami, które tutaj panują na świecie, a wartościami Królestwa Bożego. Jego przekonaniami, biblijnymi przekonaniami i biblijnym światopoglądem. I tych dwóch sfer, świata i Królestwa Bożego, nie da się pogodzić. Czasami jednak nie widzimy takiej wyraźnej różnicy między nimi. Bo na przykład czasami ludzie w świecie wydają się bardziej uczynni, pewnie nawet są czasem bardziej uczynni niż chrześcijanie. I wtedy możemy zastanawiać się, jak to pogodzić z ich światopoglądem. Czy na przykład Pan Bóg spojrzy na nich przychylnym okiem, dlatego że oni przychylnie odnoszą się do innych ludzi. I to są pytania, które może czasem sobie zadajesz, kiedy widzisz niewierzące osoby, które pomagają może nawet nieznanym sobie osobom. Może sam doświadczasz pomocy od osób spoza Kościoła, a w Kościele z kolei nie doświadczasz pomocy, której oczekujesz. Warto jednak spojrzeć głębiej na to, skąd wynikają różne postawy, czy to osób wierzących, czy niewierzących. I mam nadzieję, że uda się to zrobić, kiedy będziemy patrzyli na dzisiejszy fragment, bo jest on pełen różnych przejawów życzliwości. I co ciekawe, w większości z tych przejawów życzliwości, to stroną korzystającą są właśnie chrześcijanie, a tymi, którzy okazują życzliwość, są osoby spoza Kościoła. Spójrzmy najpierw na ten fragment, na pierwsze 16 wersetów 28 rozdziału Dzieł Apostolskich. Gdy już byliśmy ocaleni, dowiedzieliśmy się, że wyspa, na której wylądowaliśmy, nosi nazwę Malta. Miejscowa ludność okazała nam niespotykaną życzliwość. Rozpalili dla nas ognisko i zajęli się nami wszystkimi, bo zaczął padać deszcz i było zimno. A gdy Paweł zgarnął kupę chrustu i włożył ją na ogień, od gorąca wypełzła żmija i uczepiła się jego ręki. Na widok gada zwisającego mu z ręki tubylcy zaczęli mówić jeden do drugiego. Ten człowiek jest na pewno mordercą. Wyszedł co prawda cało z morza, ale sprawiedliwość nie pozwala mu żyć. Paweł jednak strząsnął gada w ogień i nikt nie ucierpiał. Oni tymczasem oczekiwali, że spuchnie lub zaraz padnie trupem. Ale gdy długo czekali i nie zauważyli, by działo się z nim coś podejrzanego, zmienili zdanie. Stwierdzili, że jest Bogiem. W pobliżu miejsca, gdzie wyszliśmy na ląd, rozciągało się dobra naczelnika wyspy. Był nim niejaki Publiusz. Przyjął on nas i przyjaźnie gościł przez 3 dni. W czasie naszego pobytu okazało się, że ojciec Publiusza leży złożony gorączką i czerwonką. Paweł wstąpił do niego, pomodlił się, włożył na niego ręce i uzdrowił go. Kiedy to się stało, również inni, niedomagający mieszkańcy wyspy, przychodzili i doznawali uzdrowienia. Okazywali nam też wiele szacunku, a gdy mieliśmy odpłynąć, zaopatrzyli nas we wszystko, co było nam potrzebne. Po 3 miesiącach odpłynęliśmy statkiem aleksandryjskim, który zimował na wyspie, a nosił godło dioskurów. Na nim przypłynęliśmy do Syrakus, gdzie zatrzymaliśmy się 3 dni. Stamtąd po podniesieniu kotwicy dotarliśmy do Legium, a gdy po upływie dnia powiał wiatr południowy, w dniu następnym przybyliśmy do Puteoli. Tam spotkaliśmy braci, skorzystaliśmy z ich zaproszenia i pozostaliśmy u nich 7 dni. Tak dotarliśmy do Rzymu. W Rzymie bracia usłyszeli o naszym przybyciu i wyszli nam na spotkanie aż do Foruma Apiusza i do 3 gospód. Gdy Paweł ich ujrzał, podziękował Bogu i nabrał otuchy. A gdy doszliśmy do Rzymu, Pawłowi pozwolono mieszkać osobno z żołnierzem, którego pilnował. Ostatnim razem, tydzień temu, czytaliśmy, że statek, który przewoził Pawła, rozbił się u brzegu Malty. Paweł był więźniem, który był transportowany do Rzymu, żeby spotkać się z samym cesarzem. I mimo tego, że był więźniem, to podczas tej podróży na statku Paweł stał się kluczową postacią, bo zapanował sztorm, a Paweł był osobą, która wykazała inicjatywę, był osobą, którą Bóg wyznaczył do tego, żeby dzięki niemu uratować ten statek. Nie wiem, czy pamiętamy, jak dotarli na ląd. Kiedy przypłynęli do Malty, rozbili się, osiadli na mieliźnie i wszyscy pasażerowie musieli wyskoczyć ze statku i dopłynąć do brzegu. Jeżeli nie brzmi to jak wyzwanie, to trzeba pamiętać, że to nie było latem, nie było to w lipcu ani w sierpniu, to było na przełomie października i listopada, a wtedy woda nie ma 20 kilku stopni, więc było to bardziej mocowanie niż ciepła kąpiel. Ale z jednej strony mogli być wdzięczni, mogli być szczęśliwi, że byli uratowani, a z drugiej strony właśnie byli przemęczeni ostatnimi tygodniami tą burzą na statku, tą walką o życie. Ich ubrania były mokre, na zewnątrz było zimno, a dodatkowo czytamy tutaj na początku 28 rozdziału, że zaczął padać deszcz. Więc to nie bardzo brzmi jak fajne wakacje na Malcie. Brzmi jak walka o przetrwanie i dzięki Bogu mogli rzeczywiście zostać uratowani. I w tych właśnie niesprzyjających warunkach spotkali się z niezwykłą życzliwością. I tutaj autor Dziejów Apostolskich w tym fragmencie wiele razy wskazuje na to, że życzliwość spotkała ich z różnych stron. Tak jakby z perspektywy tych trudnych doświadczeń na morzu, teraz łatwiej jest dostrzegać takie pozytywne przejawy. I dzięki temu też ten ostatni etap podróży do Rzymu wydawał się właśnie taki przyjazny. Można by nawet odnieść wrażenie, że ten fragment zaciera różnicę między chrześcijaństwem a światem. Bo Paweł spotkał się z przyjazną postawą od tubylców, od naczelnika wyspy i od rzymskich żołnierzy. Właściwie nawet więcej czytamy o zaspokajaniu potrzeb chrześcijan przez tamte osoby niż odwrotnie. A jednak wiemy, że Słowo Boże pokazuje, że to świat jest w potrzebie, prawdziwej potrzebie, bo potrzebuje poznać prawdziwego Boga. Chciałbym, żebyśmy to mieli na uwadze, bo łatwo jest to przeoczyć, podziwiając te ludzkie gesty Maltańczyków czy rzymskich żołnierzy. Bo ludzka życzliwość jest błogosławieństwem, jest też czymś, za co powinniśmy dziękować, ale nie powinna znieczulać nas na potrzeby tego świata, który nie zna Boga. Więc spójrzmy na spotkania uczniów Chrystusa i innych pasażerów z mieszkańcami Malty. Kiedy dotarli na ląd, to widzimy tam, że dowiedzieli się, gdzie się znajdują. Wcześniej tego nie wiedzieli, dokąd dobili. Była to Malta, która przez setki lat była wcześniej fenicką kolonią. W 218 roku przed Chrystusem została przejęta przez Rzymian i cesarz August ustanowił tam naczelnika. Zasiedlił też tą wyspę, przeniósł tam część weteranów z ich rodzinami. I widzimy tam, że na brzegu pasażerowie spotkali tubylców. Tubylcy to z greckiego barbaroi, czyli barbarzyńcy. Natomiast nie chodzi tutaj o osoby, które są dzikie, niecywilizowane, prymitywne. To nie jest słowo użyte w tym sensie. Chodzi po prostu o ludzi, którzy nie mówili ani greką, ani łaciną jako pierwszym swoim językiem. Bo stąd bierze się nazwa barbarzyńcy. Od takiej onomatopei barbar, takiego niezrozumiałego języka. Jak mówili, tak jakby słychać było tylko to bar-bar. Na Malcie posługiwano się głównie dialektem fenickim, więc dla Żydów mógł być, czy dla Rzymian też mógł być on być może niezrozumiały, ale też prawdopodobnie część osób rozumiała języki łacińskie i greckie, więc też mogli się jakoś porozumieć. I widzimy, że ci barbarzyńcy zrobili to, co najbardziej potrzebne. Zapewnili ogrzewanie tym zdziewniętym rozbitkom. Jak pamiętamy, pasażerów na statku było 276, więc musiał być niezły ogień. Może spalili cały statek, chociaż to drewno było mokre. Więc pewnie nie było jednego dużego ogniska, ale wiele więcej gdzieś tam na plaży grupek, które sobie usiadły przy ognisku. Akurat Łukasz skupił się na tej, która towarzyszyła Pawłowi, ją opisywał. Natomiast trudno sobie wyobrazić, żeby tubylcy okazali pomoc tylko i wyłącznie Pawłowi i jego kompanom. Więc w taki sposób ci tubylcy zareagowali na widok setek zmazniętych rozbitków. Takie nagłe poruszenie wobec katastrofy. Taki ludzki odruch, który też możemy obserwować, kiedy dzieje się jakaś tragedia. Bo coś wtedy sprawia, że człowiek potrafi wtedy okazać wsparcie potrzebującym. I powinniśmy być za to wdzięczni, bo to dowodzi, że Boże prawo jest zapisane w ludzkich sercach. Nawet w tych sercach tych osób, które nie uznały Jezusa za Pana i Zbawiciela. Bo każdy człowiek, wierzący, niewierzący, chrześcijanin, niechrześcijanin, ma sumienie. I to sumienie służy do tego, żeby rozróżniać dobro od zła. Jak pisał o tym Paweł w liście do Rzymian w 2 rozdziale, 14 i 15 werset. List do Rzymian, 2 rozdział, 14 i 15 werset. Bo gdy poganie, nie mający prawa, z natury czynią to, co prawo nakazuje, to sami, chociaż prawa nie mają, stanowią je dla siebie. Dowodzą też, że czyn zgodny z prawem pochodzi z tego, co mają wypisane w swoich sercach. Poświadcza to ich sumienie oraz myśli, które wzajemnie się oskarżają lub biorą w obronę. ale to nie daje możliwości osiągnięcia zbawienia, bo z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Natomiast sprawia to, że ten świat jest lepszym światem, gdyby nie było sumienia, gdyby ludzie nie mieli takiego sprzymierzeńca, który wskazuje na to, co jest dobre i co jest złe. I mimo tego, że to Tybulce rozpalili ognisko, to Paweł nie siedział z założonymi rękami, tylko jak widzimy, zaczął pomagać, wykładając chrustu. Mimo tego, że on podczas podróży statkiem był takim przywódcą, okazał się kluczową postacią, mimo tego, że Bóg użył go, żeby ze względu na niego uratować cały statek, to nie uniósł się pychą. Nie uznał, że to jest jakaś drobnostka, którą on nie powinien się zajmować, bo tylko mały człowiek odrzuca takie mniejsze zadania. I widzimy, że podczas zgarniania tego chrustu Pawła przywitał jeszcze jeden mieszkaniec wyspy, bo do jego ręki przyczepiła się żmija. I to od razu spotkało się z oceną miejscowych, jak czytamy w czwartym wersecie. Na widok gada zwisającego mu z ręki tubylcy zaczęli mówić jeden do drugiego. Ten człowiek jest na pewno mordercą. Wyszedł co prawda cało z morza, ale sprawiedliwość nie pozwala mu żyć. Więc ci sami ludzie, którzy przed chwilką tak szybko udzielali pomocy, również szybko ocenili, że Paweł musiał być mordercą. Być może widzieli to, że Paweł jest więźniem, więc założyli, że skoro uratował się z morza, że chociaż uratował się z morza, no to nie przeżyje na lądzie. A to dlatego, że mieli przekonanie o jakiejś sprawiedliwości. I uznawali, że ta sprawiedliwość musi szybko dopaść tych, którzy źle czynią. Taka prosta logika. Jeżeli żyje ci się dobrze, to znaczy, że dobrze czynisz. Jeżeli żyje ci się źle, to znaczy, że czeka cię boska kara. Czy że spotkała cię boska kara. I w tym przypadku ta kara spotkała ich zdanie, Pawła, ze strony bogini sprawiedliwości. A to dlatego, że to słowo sprawiedliwość, niektóre przykłady i słusznie zapisują z dużej litery. W Grece jest to słowo dike, to jest bogini, bogini dike, bogini sprawiedliwości, która była córką Zeusa i Temidy. Takie mieli zrozumienie boskości. Mogli więc myśleć, że Paweł, chociaż wyrwał się bogom morza, no to nie wyrwie się, nie ucieknie przed sprawiedliwością, tego to padnie. A jeżeli tak, to pozostało im tylko biernie przyglądać się temu, jak ta bogini sprawiedliwości wykonuje wyrok śmierci na Pawle. Jak Paweł zaczyna puchnąć i pada trupem. Co prawda stącił tego gada w ogień, ale żmija zdążyła już wbić swoje zęby. I tutaj niektórzy komentatorzy biblijni wskazują, że może nie chodziło o jakiegoś jadowitego węża, bo może nie było wtedy takich węży na wyspie, ale myślę, że najlepiej odpowiada na te zarzuty reakcja tubylców, bo to oni wiedzieli, jakie węże mieli na wyspie. No i skoro oni spodziewali się śmierci Pawła, to nie dlatego, że jakiś niejadowity wąż po prostu zbliżył się do Pawła. Ale chociaż czekali długo, aż dopadnie go sprawiedliwość, to ich bogini się spóźniała. I to doprowadziło ich do drugiego wniosku. Skoro sprawiedliwość go nie dopadła, to znaczy, że musiał być Bogiem. Ze skrajności w skrajność. Takie było ich zrozumienie duchowości. Albo był mordercą, albo był Bogiem. Myślę, że warto tutaj zauważyć bardzo ważną rzecz i to jest sedno tego, na co chcę tutaj zwrócić uwagę, że tubylcy nie mieli żadnego rozwiązania dla człowieka, który umierał. Ich zdaniem umierał. Wyjaśniali to jego winą, ale to było tylko szukanie powodu, dla którego miał być w taki sposób ukarany. Więc mimo tego, że wcześniej okazywali życzliwość, to nie mieli możliwości zaproponować żadnej pomocy. A nawet uznali, że ta śmierć będzie czymś, na co on zasługuje. Bo żadna religia ani duchowość poza chrześcijaństwem nie daje człowiekowi prawdziwej nadziei. Może dać złudzenie. Może dać złudzenie tego, że nie zdobyliśmy wcale tyle złego, żeby zasługiwać na karę. Albo złudzenie takie, że żadna kara nie należy się do popełnionego zła. Tylko, że wtedy musielibyśmy pozbyć się pojęcia sprawiedliwości. No a to oznacza, że zło nie byłoby ukarane, że pozostawałoby bez kary. To jest scenariusz, który nie daje nadziei. Ale Maltańczycy mieli pojęcie sprawiedliwości i dlatego nie mogli zaoferować żadnej nadziei, bo nie widzieli czegoś innego jeszcze, innego rozwiązania poza sprawiedliwością. Więc w ich światopoglądzie sytuacja Pawła była beznadziejna. Zrobił coś złego, więc boska sprawiedliwość musi go ukarać. No chyba, że się winie, to wtedy oznacza, że był Bogiem. Ale w tej sytuacji dla zwykłego człowieka nie było ratunku w ich oczach. Więc pomyślmy, do czego musi prowadzić takie przekonania. To znaczyłoby, że trzeba uważać za lepszych od innych, od tych, których spotyka coś złego. I lepiej im nie pomagać, skoro należy im się kara, skoro sami są sobie winni. Bo może nam się wydawać, że skoro im się dzieje coś złego, nam się nie dzieje nic złego, czyli my jesteśmy lepsi od tamtych. To jest racja dla osób, które zagłuszają swoje sumienia, które nie dostrzegają swoich grzechów. Ale z kolei, jeżeli czyjeś sumienie go oskarża, to wtedy pozostaje tylko czekać na swoją karę. Nie można nic zrobić. To jest strasznie beznadziejna wizja. Tacy życzliwi tubylcy, ale zagubieni. Taka niby błaha, może zabawna historia ze żmiją. Zabawna dla nas teraz, ale wtedy, kiedy widziano żmiję, która zbliżała się do Pawła, to nie było zabawne. Natomiast zabawne jest to, że najpierw myśleli, że był mordercą, a za chwilkę myśleli, że był Bogiem. Takie było ich zrozumienie. I tych kilka wersetów pokazuje nam, że mimo tego, że byli życzliwi, to ta życzliwość nie szła w parze ze znajomością Boga ani Jego woli. I przy tym dobrze się zastanowić, że my też sami nie oceniamy w podobny sposób innych osób. Czy kiedy obserwujemy czyjąś porażkę, to nie zamieniamy się w przyjaciół Hioba, które szukają czyjejś winy, bo próbują skarżyć, że to dlatego cierpisz. A może sami dla siebie jesteśmy takimi dobrymi przyjaciółmi, że sami doszukujemy się w sobie winy, dlatego, że doświadczamy cierpienia. Ale ani te przykre doświadczenia, ani też ziemskie sukcesy nie są wyznacznikiem Bożej przychylności. Bo można doświadczać Bożego błogosławieństwa w chorobie, w cierpieniu, a przekleństwo może być dla kogoś bogactwo, bo się nim zachłyśnie. I oczywiście powinniśmy przyznawać się do grzechów, odwracać się od nich, ale jednocześnie zawierzyć, że zostało to odpuszczone. Jeżeli zawierzyliśmy, że sprawiedliwą karę powinien za nas ktoś inny. Bo akurat w tym punkcie Maltańczycy mieli rację. Faktycznie, sprawiedliwości musi stać się zadość. Bóg nie jest tylko kochający, miłosierny. I takim sprawiedliwym wyrokiem dla każdego z nas byłaby kara wiecznego potępienia za zło, za grzechy. Gdyby nie ofiara Jezusa. Bo to On w nasze miejsce przyjął tę karę na krzyżu Golgoty. Tylko w tym jest nasza nadzieja. I taką nadzieję możemy zanosić tym, zanosić każdemu, kto przyjmie panowanie Jezusa w swoim życiu. I kto zrezygnuje ze swoich pomysłów na życie, na to, kim jest Bóg, kim jest Jezus i podda się Bożej woli. I taka nadzieja jest zarówno dla bogatych, jak i dla biednych, jak i dla zdrowych, jak i dla chorych. I takie też osoby uczniowie spotkali na swojej drodze. Zobaczmy to w 7 i 8 wersecie. W pobliżu miejsca, gdzie wyszliśmy na ląd, rozciągała się dobra naczelnika wyspy. Był nim jaki Publiusz. Przyjął on nas i przyjaźnie gościł przez 3 dni. W czasie naszego pobytu okazało się, że ojciec Publiusza leży złożony gorączką i czerwonką. Paweł wstąpił do niego, pomodlił się, włożył na niego ręce i uzdrowił go. Zbytkowie otrzymują pomoc od Publiusza, który był naczelnikiem wyspy. I znowu czytamy tutaj o życzliwości osoby, która w tym momencie jeszcze nie zna Boga. Ale Publiusz okazał się przyjaznym gospodarzem. Przyjął do siebie wszystkich pasażerów. Jak pamiętamy, było ich prawie 300, więc musiał mieć dużą posiadłość. Później pewnie udało się zorganizować jakieś inne miejsca dla nich, ale na początku przez te 3 dni spędzili oni u niego. I w tym czasie okazało się, że ojciec Publiusza leży z gorączką i czerwonką. I tutaj chodzi pewnie o chorobę, która zwana jest także gorączką maltańską. To jest poważna choroba, bo może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. I w tym czasie chory, u chorego pojawiają się gorączki, biegunki, które okresowo powracają. Dlatego ojciec Publiusza leżał w łóżku. Dopiero w XIX wieku odkryto, że tę chorobę wywołują bakterie, które znaleziono w kozim mleku. Taka ciekawostka. Ale w każdym razie okazało się, że ojciec najważniejszej osoby na wyspie jest złożony ciężką chorobą. Ciekawe, jak to się ma do światopoglądu Maltańczyków. Też uważali, że to jest boska kara, że to sprawiedliwość, która go dopadła. Może takie było ich zrozumienie. Ale to miał inne. Paweł miał pełne zrozumienie tego, kim jest Bóg. Poszedł do niego, pomodlił się, położył na niego ręce i uzdrowił go. Zwrócił się do Boga, który jest Panem życia i śmierci, który jest Panem zdrowia i choroby. Paweł wierzył, że Bóg może uzdrowić chorego człowieka, bo Bóg jest miłosierny. To jest to, czego Maltańczycy nie wiedzieli o Bogu. Rozumieli, że musi być sprawiedliwość, ale nie było to miejsca na miłosierdzie. A Paweł pokazał im Boga, który ma moc wyciągać z choroby. A przed chwilką jeszcze ratował Pawła od pewnej śmierci. I w związku z tym, i dzięki temu przychodzili do nich też inni mieszkańcy. Werset 9. Kiedy to się stało, również inni, niedomagający mieszkańcy wyspy, przychodzili i doznawali uzdrowienia. To jest bardzo podobny opis do tych, które znajdziemy w Ewangeliach. Jest taka jedna historia uzdrowienia teściowej Szymona, gdzie też podobnie ona leżała z gorączką. Jezus przyszedł, uzdrowił ją i w związku z tym inni ludzie przychodzili do Jezusa z innymi chorobami. I tutaj jest podobnie. Też uzdrowienie z gorączki i inni ludzie przychodzą w związku z tym, że jest ktoś, kto uzdrawia z chorób. I w taki sposób Maltańczycy doświadczyli, że Bóg jest miłosierny, bo wyciąga z chorób. To przyjęcie Ewangelii prowadzi do traktowania innych z łaską, do tego, żeby pomagać innym ludziom. Bo jeżeli Bóg byłby tylko Bogiem, który zsuwa karę, to kim my jesteśmy, żeby to ingerować? Trzeba byłoby stwierdzić, że jeżeli komuś dzieje się źle, to znaczy, że na to zasłużył. Więc nie możemy ingerować. To jest słuszna Boża kara. Więc bylibyśmy jak Maltańczycy, którzy czekają tylko, aż wszyscy padną trupem. Ale Paweł zachował się inaczej, bo znał Boga. Mimo tego, że sam zmagał się z chorobami, mimo tego, że prosił Boga, żeby uzdrowił jego, z jego dolegliwości, to w drugim miejscu do Koryntian mamy taką historię, gdzie Paweł prosił Boga, żeby zrobił coś z tym cierniem wbitym w jego ciało. Dokładnie nie wiemy, czym to było, ale było to czymś, co mu dolegało. Więc tym większy podziw, że Paweł, który sam nie domagał, zwracał się do Boga z prośbą o Boże miłosierdzie, o uzdrowienie innych osób. A to dlatego, że sam znał Boga, który jest miłosierny, bo doświadczył największego miłosierdzia. Tego, które widać w powstrzymaniu Bożego gniewu nad światem i wylaniu go na Syna Bożego. I dlatego też dziwne może się wydawać, że nie widzimy tutaj w tym fragmencie, żeby Paweł dzielił się Ewangelią. Natomiast wiemy, że cuda i znaki służyły potwierdzaniu zwiastowania o zbawieniu. To list do Hebrajczyków, 2:3-4. Zwiastowanie o zbawieniu przychodzi, Bóg potwierdza je znakami i cudami. Więc w taki sposób Bóg potwierdził, że apostoł Paweł jest posłanym przez niego człowiekiem. Więc bezpiecznie można założyć, że Paweł czy też inni głosili tę Ewangelię. Tym bardziej, że w 11 wersecie czytamy, że spędzili tam 3 miesiące. No nikt mi nie powie, że przez 3 miesiące Paweł nie dzielił się Ewangelią. To jest niemożliwe. A jeżeli tak, to werset 10 świadczy o owocach tej 3-miesięcznej służby. Okazywali nam też wiele szacunku, a gdy mieliśmy odpłynąć, zobaczyli nas za wszystko, co było nam potrzebne. Znowu, przejaw życzliwości Maltańczyków. Natomiast jeżeli dzieje apostolskie czegoś nas nauczyły, to tego, że Ewangelia dzieli społeczeństwo. Albo ją przyjmujesz, albo ją odrzucasz. Tutaj widzimy, że przynajmniej część Maltańczyków wciąż była przychylnie nastawiona. A to znaczy, że co najmniej nie zgłosili się Ewangelią. Oczywiście mogło to wynikać z tego, że byli uzdrawiani, ale jeżeli z kolei Ewangelia czegoś nas nauczyły, to znaczy lektura 4 Ewangelii nas czegoś nauczyła, to tego, że znaki i cuda, same znaki i cuda nie utrzymywały ludzi przy Jezusie. Bo potem pojawiało się nauczanie o zapieraniu się samego siebie, braniu swojego krzyża, naśladowaniu Jezusa, stawianiu Jego na pierwszym miejscu, ponad swoje pragnienia, ponad swoją rodzinę. Więc jeżeli po takim czymś apostoł Paweł był dalej szanowany, to stawiam, że ta życzliwość była życzliwością betelską, że to już byli bracia i siostry. Jest nawet pewna tradycja kościelna, która podaje, że Publiusz stał się później biskupem i opiekował się kościołem na Malcie. Możemy weryfikować wiarygodność tych zapisów, ale byłaby to ciekawa klamra, że kiedy przybyli do Malty, to spotkała ich życzliwość ze strony tubylców, którzy kierowali się swoimi pogańskimi przekonaniami, a kiedy odpływali z tej wyspy, to być może byli już braćmi, którzy żegnali ich i życzliwy sposób wyprawiali ich w dalszą podróż. W każdym razie dobra nowina dotarła do nowego miejsca. I uczniowie zderzyli się tam ze światopoglądem, który zakładał istnienie Bożej Sprawiedliwości, ale była to sprawiedliwość fatalistyczna. Nie było w niej nadziei dla przestępców. Pozostało tylko przyglądać się temu, jak Bóg wydaje wyroki. Ale apostoł Paweł przyniósł dobrą nowinę. Nowinę o Bożym miłosierdziu. Choroby są przekleństwem. Przekleństwem, które wynika z grzechu. Ale to wcale nie znaczy, że w konkretnym przypadku winnym danej choroby jest sam chory. Bo przede wszystkim winnym, czy winę wszystkich chorób, jego źródło, jej źródło tej winy widzimy w upadku człowieka. W upadku pierwszego człowieka, który pociągnął za sobą upadek wszystkich grzech. I to jedno uzdrowienie ojca Publiusza i pozostałe uzdrowienia są takimi znakami tego, że Bóg odwróci kiedyś całe to przekleństwo grzechu. I że to jest możliwe dzięki Jezusowi, Jego ofierze. Bo to On na siebie wziął przekleństwo na krzyżu. I właśnie po to, żeby Boży lud mógł żyć wolny od przekleństwa prawa. Chociaż wciąż doświadczamy chorób i innych konsekwencji upadku. Zobaczmy, co działo się po tym, jak odpłynęli z wyspy. 11-12 werset. Po 3 miesiącach odpłynęliśmy statkiem aleksandryjskim, który zimował na wyspie, a nosił godło dioskurów. Na nim przypłynęliśmy do Syrakus, gdzie zatrzymaliśmy się 3 dni. Minęły 3 miesiące, w których żegluga nie była możliwa. Według rzymskiego historyka Pliniusza ten okres zimowy był okresem, kiedy nie można było żeglować. Można było rozpocząć żeglugę w okolicy 7 lutego. I na tym statku znajdziemy pewne odniesienie do pogańskich wierzeń. Chodzi tutaj o to godło dioskurów, w innych tłumaczeniach godło bliźniąt. Byli to Castor i Pollux, tacy dwaj bracia. Byli to synowie Zeusa i Ledy. Znowu mamy rodzinę Zeusa. Tam wcześniej była córka Zeusa, tutaj są synowie Zeusa. Tam była bogini sprawiedliwości, tutaj mamy patronów żeglarzy. Więc kolejne spotkanie z pogańskimi wierzeniami. Może właśnie dlatego Łukasz o tym wspomniał, że wcześniej była jedna bogini, tutaj są patroni żeglarzy. Tam był pogański pogląd Maltańczyków, tutaj mamy z kolei imperialnych Rzymian, którzy na swoich statkach właśnie takie wizerunki stawiali. Ale mimo tego uczniowie wsiedli na statek, nie obawiali się tego. Też można mieć takie przekonanie, że tak jak wokół nas jest czasem wiele symboliki pogańskiej, że też powinniśmy od niej stronić, że w ten sposób nie powinniśmy się dotykać albo używać produktów, które mają na sobie jakieś symbole naznaczone pogaństwem, ale gdyby tak było, to musielibyśmy unikać faktycznie wielu rzeczy. Więc tak jak przykładem uczniów widzimy, nie mieli oporów, żeby skorzystać ze statku. Oczywiście warto jest z mądrością podchodzić do różnych symboli, ale nie traktować tego jako narzędzie szatana, jeżeli jest jakiś symbol na danym produkcie. I znowu statek, na który wsiedli, to był aleksandryjski statek, tak samo jak poprzedni, na który wsiedli, którym dopłynęli do Malty i który się rozbił. Tym razem dopłynęli do Syrakus na Sycylii. I było to główne miasto tej wyspy. Leżało ono 120 km od Malty. Spędzili tam 3 dni i potem udali się w dalszą podróż. Nic więcej, nie wiemy, co tam się działo, więc idziemy dalej. Od 13 do 16 wersetu. Stamtąd po podniesieniu kotwicy dotarliśmy do Legium, a gdy po upływie dnia powiał wiatr południowy, w dniu następnym przybyliśmy do Puteoli. Tam spotkaliśmy braci. Skorzystaliśmy z ich zaproszenia i pozostaliśmy u nich 7 dni. Tak dotarliśmy do Rzymu. W Rzymie bracia usłyszeli o naszym przybyciu i wyszli nam na spotkanie aż do Forum Apiusza i do 3 gospód. Gdy Paweł ich ujrzał, podziękował Bogu i nabrał otuchy. A gdy doszliśmy do Rzymu, Pawłowi pozwolono mieszkać osobno z żołnierzem, który go pilnował. Więc już jest naprawdę blisko Rzymu, tak blisko, że czytamy nawet, że w ten sposób dotarli do Rzymu, chociaż wciąż pozostawało im około 200 km. Natomiast można było tak powiedzieć, dlatego że Puteoli było jednym z portów Rzymu, więc tutaj skończyła się ich droga morska. Zwykle w tym mieście, w Puteoli, zatrzymywały się statki płynące właśnie z Aleksandrii, a resztę trasy trzeba było pokonać już lądem. I z racji swojego statusu jako portu Rzymu, Puteoli zamieszkiwało zamieszkiwały osoby z różnych nacji. Między innymi byli tam Żydzi, bo o tym wspominał Józef Flawiusz. Więc też nie powinno dziwić, że znaleźli się tam także chrześcijanie. To było pierwsze spotkanie z chrześcijanami, lokalnymi chrześcijanami od czasu wyjazdu z Cezarei i wpłynięcia do Sydonu, więc od początku 27 rozdziału nie było takiej sytuacji, żeby Paweł i uczniowie mogli spotkać się z lokalnymi wierzącymi. Tutaj to się dzieje. I wygląda tutaj na to, że cały transport więźniów zatrzymał się na kilka dni, dlatego że prosili o to chrześcijanie. To wydaje się niesamowite, że cały transport więźniów zatrzymał się po to, żeby chrześcijanie lokalnie mogli spędzić czas z Pawłem i innymi uczniami. Ale wygląda to tak, jakby setnik Juliusz sympatyzował z chrześcijaństwem. Dalej w 15 wersecie znowu mamy spotkanie z braćmi. Tym razem byli to już bracia z Rzymu. I wyszli oni na spotkanie aż do Forum Apiusza. Jest to widoczne na mapie, także na mapach w Bibliach. Nie wiem, na ile widzicie to na slajdzie. Ale wyszli na spotkanie aż do Forum Apiusza i do trzech gospód, więc kilkadziesiąt kilometrów od Rzymu wyszli im na spotkanie po to, żeby razem z nimi wrócić na miejsce. I wtedy Paweł podziękował Bogu, bo spotkał braci i siostry, których już od dawna chciał zobaczyć. Jeżeli pamiętamy list do Rzymian, to tam na początku tego listu Paweł pisał, że bardzo pragnął ich zobaczyć, bo chciał doznać otuchy, pociechy z ich strony. Wcześniej nie był w Rzymie, dopiero pierwszy raz tam wchodził. A dodatkowo 16 rozdział tego listu sugeruje, że Paweł znał tam sporo osób. Bo jeżeli pamiętamy, 16 rozdział listu do Rzymian to są pozdrowienia. Paweł pozdrawiał tam wiele osób, które znał osobiście. Ludzie w tamtych czasach też podróżowali, więc część osób, które znał z innych miejsc, trafiło w końcu do Rzymu. I może teraz niektórzy z nich wyszli mu na spotkanie. I to wyjście na spotkanie jest interesującym słowem. To jest greckie apantezis i ono używane było, kiedy przedstawiciele miasta wychodzili na spotkanie jakiegoś króla, władcy, czy generała, czy zwycięzcy, bo wydarzało to taki szacunek wobec tej osoby. W tym przypadku wobec apostoła Pawła. W taki sposób wyrazili szacunek. Powitano go jako kogoś ważnego, chociaż był więźniem. A mogli to zrobić, bo słyszeli, że Paweł zbliża się do Rzymu. I tutaj też warto się zastanowić, jak było to możliwe. Czekali kilka dni w Puteoli, więc prawdopodobnie jakiś posłaniec udał się do Rzymu po to, żeby powiedzieć o tym, że zbliża się taki transport. Być może to był jeden posłaniec, który jednocześnie zanosił wieść, że zbliża się transport więźniów i jednocześnie poszedł do chrześcijan, żeby powiedzieć, że zbliża się też apostoł Paweł. A skoro tak, to znowu tak zakładam, że setnik Juliusz też pomagał w tym, żeby w taki sposób przywitać Pawła. Bo Juliusz zdążył już trochę poznać Pawła. Już wcześniej pozwolił mu na to, żeby spotkać się z wierzącymi w Sydonie. Podczas sztormu też widział, w jaki sposób Bóg czuwa nad Pawłem, że Bóg służy, że Paweł służy prawdziwemu Bogu, że jest tym, który otrzymuje słowa od Boga, że jest tym, dzięki któremu cały statek przeżył. Z kolei na Malcie Juliusz widział, jak Bóg ochronił go przed jadowitą żmiją. Widział, jak Paweł uzdrawiał ojca Publiusza i inne osoby. Więc Pan Bóg wyraźnie używał Pawła, manifestując swoją moc przez niego. Sztorm, żmija, choroby. Bóg pokazał, że jest większy od tego wszystkiego. I to musiało wpływać na tych, którzy to widzieli. A setnik Juliusz widział to wszystko. I kiedy w 16 wersecie dotarli do Rzymu, to widzimy jeszcze jeden przejaw takiej życzliwości. Bo Paweł mógł zamieszkać z żołnierzem osobno. Zwykle więźniowie trzymani byli w większej grupie, ale Paweł miał taki przywilej, żeby zamieszkać, powiedzmy, w kawalerce z żołnierzem, który go pilnował. No i w takim areszcie domowym spędził 2 lata. I stamtąd napisał kilka listów, z których wiemy, że Paweł miał na sobie wtedy łańcuchy. Więc to był taki domowy areszt, w którym towarzyszył mu żołnierz, ale mogli go też odwiedzać wtedy ludzie. I tak już podsumowując cały ten fragment, widzieliśmy tutaj różne przejawy życzliwości ze strony osób, które nie znały jeszcze Boga. A te przejawy życzliwości wynikały z ich przekonań. Mimo tego, że nie znali Boga, w jaki sposób podchodzili do drugiego człowieka z życzliwością. Ale był też mocny kontrast między Maltańczykami, którzy zareagowali na ogłoszenie Pawła przez Rzymię, kiedy nie chcieli mu pomóc, nie wiedzieli, w jaki sposób mogliby to zrobić, a między zachowaniem Pawła, który przyszedł do ojca Publiusza i uratował go, uzdrowił go z choroby. W innym przypadku nie było nadziei, nie było ratunku, w drugim przypadku było ukazanie Bożego miłosierdzia. Bo Ewangelia prowadzi do zupełnie innej postawy. Do postawy, w której okazujemy innym osobom łaskę. Bo dopóki trwa życie, to dla każdego jest nadzieja na pojednanie z Bogiem, na Boże miłosierdzie. Tak dla modelców, jak i dla osób, które są pozytywnie usposobione. Bo i jedni, i drudzy, i modelcy, i ludzie, którzy są życzliwi, równie mocno potrzebują pojednania z Bogiem. I Paweł mógł zanieść właśnie taką nadzieję Maltańczykom. A Pan Bóg potwierdzał jego służbę. I na morzu, i na lądzie. Jeszcze kilka obserwacji. Kiedy Paweł był na statku, nie schował się na pokładzie. Paweł przejął inicjatywę. Kiedy był na wyspie, to pomagał w rozpalaniu ogniska. Kiedy usłyszał, że ojca Publisza jest chory, to poszedł i modlił się. Bo Ewangelia nie prowadzi do biedności. Nie możemy tylko patrzeć, dokąd zmierza ten świat. Możemy dać ludziom prawdziwą nadzieję. I tak nietypowo ten fragment w żadnym miejscu nie mówi o głoszeniu Ewangelii, ale myślę, że rozumiemy, że nie dlatego, że jej nie było. Natomiast z tego względu nie wiemy dokładnie, bo nie widzimy tego wprost, czy i kto się nawrócił. W związku z tym pozostały nam spekulacje. Osobiście wydaje mi się, że setnik Juliusz w związku z jego sympatią, w tym, w jaki sposób odnosił się do Pawła, mam taką nadzieję przynajmniej, że się nawrócił, ale nie wiemy tego. Podobnie nie wiemy, czy nawrócił się ojciec Publiusza, sam Publiusz, inni mieszkańcy Malty. Tego nie wiemy. Ale wiemy, że przed Bogiem nie pomoże im ich życzliwość wobec Pawła i innych uczniów. Tym bardziej, jeżeli widzieli tak potężne Boże działanie i słyszeli zwiastowane słowo. To tragiczny ich los, gdyby pomimo tego nie poznali prawdziwego Boga. Podobnie jak tragiczny jest los świata, los ludzi, którzy nie poznali Boga. Wiele osób tak po ludzku jest bardzo sympatycznych. Może by za nie dziękować. Ale trzeba pamiętać, że taka życzliwość nie świadczy wcale o wiecznym bezpieczeństwie. To można być życzliwym, ale zagubionym. I z tym nas zostawiam.